To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
O tym nie tylko na jaki szczyt inflacyjny już weszliśmy, ale o tym, jak długo ta inflacja jeszcze z nami zostanie.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Sebastian Ogórek, Wyborcza BIS, to jest podcast 8.10, a moim i Państwa gościem jest Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Widać już szczyt, te 15,6 to inflacyjny szczyt, czy jeszcze będziemy wchodzili wyżej?
My spodziewamy się, że będzie jeszcze trochę wyżej. Niestety to nie jest pewnie dobra informacja dla naszych słuchaczy, ale spodziewamy się, że szczyt inflacji nastąpi w sierpniu i on wyniesie 16,5%, co oznacza, że przed nami jeszcze około punktu procentowego wzrostu inflacji. To, co będzie najbardziej napędzać ten wzrost inflacyjny, to z jednej strony nośniki energii, z drugiej strony paliwa, no i trzeci bardzo ważny komponent, może pozostać z nami też na dużo dłużej, to wyzwania związane ze wzrostem cen żywności na światowych rynkach.
I teraz pytanie, jak długo z nami ta drożyzna, no bo tak większość mówi, zostanie. To jest coś, do czego musimy się przyzwyczaić. Rozumiem, że szczyt ten powyżej 16%, no to będzie pewnego rodzaju wejście na górę, ale później jest raczej taki stromy zjazd w dół, czy raczej wyjdziemy na taki płaskowyż i taką inflację liczoną w kilku procentach rok do roku?
W naszych prognozach, które pokazywaliśmy, że to nie tak dawno, prognozujemy, że z dwucyfrową inflacją będziemy mierzyć się nawet do połowy przyszłego roku. I to jest scenariusz, który zakłada, że ta dynamika będzie słabnąć, natomiast nadal ona będzie dosyć wysoka. Tutaj trzeba też patrzeć trochę scenariuszowo na te zdarzenia. Po pierwsze, przed nami jest widmo i ryzyko światowego spowolnienia, które nie ominie Polski. Zaczynamy je widzieć powoli w danych. Z perspektywy wzrostu PKB to będzie okres, kiedy ta dynamika będzie hamować. W różnych krajach różnie będzie to wyglądać. W Polsce spodziewamy się, że to hamowanie powinno zakończyć się tym, że w Polsce ujemnego wzrostu gospodarczego nie powinniśmy widzieć. Jest ryzyko pewnie, że gdzieś przełom roku może być ewentualnie jednym kwartałem, gdzie zbliżymy się w okolice zera. Natomiast na świecie to może prowadzić do recesji i już coraz więcej głosów takich się pojawia, zresztą i danych, które by to zwiastowały, że to prawdopodobieństwo wystąpienia recesji globalnej jest coraz wyżej wyceniane. Natomiast dlatego o tym mówię, bo recesja to jest taki element, który w naturalny sposób w prawach ekonomii przekłada się na hamowanie wzrostu inflacji. To jest taki element, który po prostu dusi stronę popytową, powoduje, że i firmy, i konsumenci mniej kupują, pojawia się konkurencja cenowa.
Zostawiamy tę stronę popytową i podażową, to ja tylko tak dopytam po ludzku. Chodzi po prostu o to i de facto o to chodziło Narodowemu Bankowi Polskiemu, ale także innym bankom na świecie, podwyższając stopy procentowe, żebyśmy po prostu mniej kupowali, żebyśmy jak najmniej mieli pieniędzy w portfelu, żebyśmy jak najmniej kupowali, jak najwięcej i jak najchętniej oszczędzali, odkładali zakupy na później. A to powoduje po prostu to, że no część firm na część swoich towarów nie znajdzie nabywców, tak? To mniej więcej wygląda.
W dużym uproszczeniu tak. No tutaj dokładam jeszcze jeden komponent, bo on w dużej mierze też stymuluje wzrost inflacji i on był pierwszym czynnikiem, który spowodował tak duży wybuch inflacji w ubiegłym roku. To jest kwestia pewnych napięć na światowych rynkach, a więc mamy do czynienia z czymś, co ekonomiści nazywają cały czas kryzysem podażowym. Sytuacją, w której jest za mało artykułów na rynku, które byłyby w stanie obsłużyć popyt, czyli to zapotrzebowanie ze strony firm czy ze strony konsumentów. I z tego powodu głównie banki centralne na świecie dzisiaj chcą studzić popyt, ograniczać konsumpcję, żeby wystarczyło towarów, które są dostępne na rynku i żeby te łańcuchy dostaw, które są zachwiane, też się trochę zrównoważyły i tutaj doszło do pewnego większego balansu, bo to, co widzimy od ponad roku, to ogromne narastanie takich nierównowag w światowej gospodarce.
A jak jest nierównowaga, to rozumiem, że niektórzy próbują to wykorzystać, cena rośnie i próbujemy to sprzedać drożej. Zacytuję tę jedną osobę. Jakub Karnowski napisał na Twitterze w piątek coś takiego chwilę po tym odczycie inflacyjnym. W 97 roku jako bardzo młody człowiek zaczynałem pracę w Ministerstwie Finansów, w którym wówczas szefował Leszek Balcerowicz. Wtedy inflacja była taka jak dziś. Potem zawsze przez ćwierć wieku tylko niższa. Trzeba nowego Balcerowicza. Czy rzeczywiście dzisiaj inflacja jest tak wysoka, że potrzebujemy takich cięć i takich wyrzeczeń, jakie proponował profesor Balcerowicz?
sytuacja jest trochę nieporównywalna z tym, co się działo w latach 90., bo inflacja, z którą mieliśmy wtedy do czynienia, była bardzo wysoka w Polsce i częściowo też w naszym regionie, natomiast Polska tutaj się negatywnie wybijała, a na świecie nie było aż takich wzrostów, jakie widzimy teraz. Teraz sytuacja, która się dzieje, ma charakter też globalny. Ja wiem, że my mamy takie polsko-centryczne spojrzenie na naszą sytuację i to jest zrozumiałe, bo w Polsce często chodzimy do sklepów i patrzymy na ceny na stacjach paliw, ale to jest zjawisko, które ma wymiar globalny dzisiaj. Wysoka inflacja, z którą się mierzymy, to jest pokłosie z jednej strony pandemii COVID-19, z drugiej strony dopalenia tego problemu ze strony wojny wywołanej przez reżim Putina. I to są elementy, które nie miały miejsca w latach 90. To przekłada się na to, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest najwyższa inflacja od końca lat 70., w Niemczech od zjednoczenia Niemiec. W poszczególnych krajach bite są rekordy liczone w dekadach i to wcale nie w dwóch dekadach, tak jak w Polsce, tylko często i dłużej. To nie jest kwestia usprawiedliwiania jakby jakichkolwiek zjawisk, tylko zrozumienia tego, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, ma inne podłoża, inne powody, dla których to, co dzisiaj widzimy, się dzieje. I w latach 90. takich zjawisk, o których mówimy teraz, jeżeli chodzi o taką globalną i światową nierównowagę, która jest bardzo jeszcze zmienna przy okazji, bo pamiętajmy, że to, co się dzieje chociażby za naszą wschodnią granicą, przekłada się dzisiaj na przykład na bardzo wysokie koszty gazu, najwyższe w historii odczytów gazowych. Ceny ropy są niewiele tylko niższe niż te, które znamy z kryzysu naftowego z lat 70., więc to jest otoczenie, w którym funkcjonujemy.
Andrzej, a jakbyśmy się oderwali od tych impulsów, o których ty teraz mówisz, które rzeczywiście podbijają tę inflację w krótkim okresie jednak, ale popatrzyli tak szerzej. Maciej Zieliński, prezes Siemens Polska, powiedział mi parę tygodni temu, że globalizacja była gigantyczną szansą. Wyciągnęła też wielu ludzi z biedy, dała dostęp do technologii, energii, mieszkań, natomiast jest także dużym ryzykiem. Pandemia pokazała te ryzyka, szczególnie przez zerwane łańcuchy dostaw. Produkcja just in time jest dziś niemożliwa, co oznacza, że trzeba tę produkcję częściowo przenieść także do Europy. I on, pytany o to, jakie to będzie miało konsekwencje, mówi wprost: przeniesienie części produkcji z Azji będzie oznaczało wyższe ceny. Sebastian Płóciennik, także ekonomista z uczelni Wistula, mówi coś takiego: globalizacja przesuwała produkcję w stronę Azji, bo tam byli nowi pracownicy. To się kończy. Demografia również w Azji idzie w stronę starszych społeczeństw. Czy my musimy się przyzwyczaić do tego, że będzie po prostu drożej, że do czasów, które były, w których jeździliśmy, i teraz możemy się śmiać z klasy średniej, 2 czy 3 razy na wakacje na Malediwy, a teraz zostaje nam tylko Turcja i to raz w roku, no to te czasy po prostu już minęły i musimy się przygotować po prostu do zupełnie nowej rzeczywistości, w której no wszystkie produkty będą dużo droższe niż dotychczas były.
Znaczy, no my wkroczyliśmy w dekadę, która po pierwsze ma ogromną dawkę niepewności w sobie. Ta niepewność jest taką nową normalnością, w której prawdopodobnie będziemy funkcjonować. Ale ta niepewność też wywołuje potrzebę bezpieczeństwa. I tutaj zgodzę się z pierwszym zdecydowanie przytoczonym przez ciebie cytatem Macieja Zielińskiego. To jest element pewnej kalkulacji, którą COVID nam unaocznił, czyli szukania bezpieczeństwa, ale kosztem tego, że cena będzie wyższa. No bo to jest też rachunek, który firmy muszą odrobić, tak? Jeżeli gdzieś łańcuchy się zerwały, jeżeli to już nie jest bezpieczne, żebyśmy mieli na przykład gro produkcji medycznej po stronie chińskiej, kiedy mamy wykuwany jakiś nowy ład geopolityczny, gdzie próbujemy dzisiaj uniezależnić się od surowców energetycznych z Rosji, mówię my jako Unia Europejska w tym zakresie, nie tylko Polska, to wszystko podbija ceny. To jest wszystko kwestia kosztu, ale kosztu, który przekłada się na długoterminowe bezpieczeństwo. I tak, my jako pewnie pokolenie dzisiaj zapłacimy za to może nieco wyższą cenę od strony finansowej, ale zapewnimy pewnie bezpieczeństwo dla siebie i kolejnych pokoleń w tych częściach świata, które nie chcą być zależne od poszczególnych reżimów czy od poszczególnych dyktatorów, którzy używają potem tych ekonomicznych też narzędzi jako formę, powiedziałbym, nacisku takiego prawie militarnego. Część osób, które się zajmują bezpieczeństwem, mówią o tym, że to jest forma weaponizacji takich właśnie dostawy poszczególnych produktów czy zależności ekonomicznych. Dzisiaj to jest jeden z ważniejszych tematów, o którym dyskutuje się chociażby w gabinetach w Brukseli. Co zrobić, żeby Unia Europejska była niezależna, żeby było bezpieczeństwo strategiczne, żeby dostawy były zapewnione i żebyśmy byli w stanie funkcjonować może nie jako zupełnie samowystarczalny twór, ale taki, który ma zabezpieczone własną produkcję, własne dostawy i własne możliwości wytwórcze, szczególnie w tych kluczowych obszarach.
Tylko to łatwo powiedzieć, dlaczego no Niemcy tak mocno parły do Nord Stream 2. Poza tymi politycznymi koneksjami, no liczyły po prostu na to, że będą miały tanie paliwo, że będą w stanie konkurować ze światem tanim paliwem, które zasilać będzie ich gigantyczną gospodarkę. I przez ten sojusz taki niepisany z Rosją będą mieli po prostu tanie paliwo do siebie. To paliwo się skończyło, nikt już go nie chce. Cena tego paliwa także wystrzeliła w górę jak wszystkich innych. No co oznacza, że trzeba znaleźć inne paliwo, inne źródła. Nawet jeśli to będą odnawialne źródła energii, no to one i tak kosztują miliardy, jeśli nie biliony euro inwestycji, co oznacza, że będzie drożej. Znaczy, my dzisiaj mówimy o inflacji, którą widzimy w sklepie, a ja się pytam raczej o to, czy nie powinniśmy się przyzwyczajać do tego, że nie tyle będziemy mieli wzrost cen, to co po prostu na stałe spadnie nasz dochód rozporządzalny, tak się czasami w ekonomii. Po prostu będzie nas stać na dużo mniej niż dotąd. Nie samochód raz na 8 lat, czy tam 5 lat, tylko raz na 10 lat. Mieszkanie mniejsze, wyjazdy wakacyjne krótsze i bliższe. To jest taka rzeczywistość, do której zmierzamy?
Czyli ja bym aż tak czarnych scenariuszy nie rysował, bo może być też tak, że te procesy inflacyjne, które słusznie jakby patrzę na to w szerszych trendach i dłuższym terminie, będą podbijać część cen i produktów. Raczej mało prawdopodobne jest, żebyśmy znaleźli się w jakimś środowisku deflacyjnym pewnie w perspektywie najbliższych lat, czyli sytuacji, w której te ceny będą jakoś radykalnie spadać. Natomiast raczej spodziewam się tego, że świat czeka jakaś forma recesji. Pytanie, na ile głęboka, na ile długa, ale to nie znaczy, że za tym widnokręgiem nie musi iść koniecznie aż taka zapaść gospodarcza, o której mówisz. Są scenariusze, które mówią o tym, że to może być tak zwana forma miękkiego lądowania, więc czasowe spowolnienie, które doprowadzi do zdławienia światowej inflacji, a potem pojawią się też źródła napędzające wzrost gospodarczy. No, tutaj jakby jednym z kluczowych elementów jest kwestia inwestycji w zieloną gospodarkę, która może stymulować wzrost gospodarczy. To też taki wzrost, który jest zrównoważony, długofalowy i nastawiony na to, żeby część jednak kosztów przestrzeni redukować. Gdy mówisz o budowaniu majątków, to też może się zmieniać, tak? To jest kwestia tego, że możliwe, że nie będziemy musieli kupować co ileś lat samochodów, one będą bardziej w formie wynajmu, w formie jakichś konsumenckich leasingów, a więc nie własności, a raczej posiadania na tyle, na ile nam to jest potrzebne w danym momencie. Jeżeli chodzi o kwestie podróży, tutaj ekspertem absolutnie nie jestem, aczkolwiek korzystając też raz na jakiś czas z linii lotniczych w ostatnim czasie, no widać skutki pandemicznego uderzenia w ten sektor, bo ten sektor szuka cały czas jeszcze oszczędności, cały czas szuka rentowności po okresie lockdownów. A pamiętajmy, że pandemia COVID-19 wcale nie musiała powiedzieć ostatniego słowa. Ja w ubiegłym tygodniu, będąc na konferencji OECD w Paryżu, doświadczyłem tego, że tam na ulicach jest sporo ludzi w maskach, jest 70 tysięcy przypadków COVID we Francji, bardzo wiele osób narzeka na to, że pojawiają się nowe fale zarażeń, więc to też jest tak, że my nie możemy grzebać tak zupełnie w przeszłości tych zdarzeń, które na tą obecną sytuację gospodarczą wyraźnie wpływały i mogą wpływać, bo to jest tak, że te elementy mogą trwać dalej, chociaż tak jak powiedziałem, scenariusze są różne i nie wszystkie mają tylko ciemne barwy.
Okej, to ja się spytam w ten sposób. Mamy sytuację, w której dzisiaj już w Polsce, no więc w tej skali, mikro w skali świata, pensje zaczynają rosnąć wolniej niż inflacja. Dotąd mówiliśmy inflacja, okej, rzeczywiście widać w sklepach rosnące ceny i to jak ta cena masła się zmienia, no ale jednak ja zarabiałem cały czas więcej, statystycznie przynajmniej. No dzisiaj się to odwraca, to jest trend, który zostanie z nami na dłużej, czy twoim zdaniem to będzie się gdzieś tak wahało i w terminie roku, dwóch to się mniej więcej no gdzieś wyrówna.
Znaczy, no widzimy, że nasze prognozy pokazują, że mniej więcej kolejny rok to będzie czas, kiedy te wyniki inflacyjne będą przekraczać dynamikę płac. Ze względu na to, że ta dynamika płac będzie raczej na dobrych poziomach, bo one też będą raczej na poziomach dwucyfrowych. Natomiast no tutaj będziemy mieli do czynienia jednak z tą jeszcze bardzo podwyższoną inflacją i ona będzie przekraczać tę skalę dynamiki płac. Ja tylko zwracam uwagę, że to oczywiście trzeba tak czytać, jak mówiłeś, czyli porównywać kwestie płacowe do inflacyjnych. Tylko ja zawsze zwracam uwagę na to, że w tych dwóch statystykach są pewne pułapki w rozumieniu i że nie wolno tego aż tak bardzo upraszczać. Czyli pierwsza kwestia to są dane, które dostajemy co miesiąc w zestawie informacji z GUS-u odnośnie dynamiki płac, to są dane, które pochodzą ze średnich i dużych przedsiębiorstw, a więc te, które i tak relatywnie lepiej płacą. Czyli dotyczą mniej więcej 40% polskiego rynku pracy. Nie wszystkich. Nie każdy człowiek odczuwa taką dynamikę zmian wynagrodzeń, którą tam widzimy. Z drugiej strony inflacja jest mechanizmem dużo bardziej powszechnym i jego doświadcza każdy, bo każdy idzie robić zakupy. I jeszcze tutaj jest jeden problem, to taki, że ta inflacja, jaką liczy Główny Urząd Statystyczny, dotyczy takiego uśrednionego koszyka Polaków. Natomiast żaden z nas, każda osoba w Polsce nie jest uśrednionym Polakiem, tylko jest ma własny koszyk inflacyjny, który często może odbiegać od tego, które tutaj widzimy. Więc ja nie przywiązuję aż tak dużej wagi tutaj do porównywania średniego wynagrodzenia sektora przedsiębiorstw, bo ten z całej gospodarki, generalnie to wynagrodzenie troszeczkę inaczej się zachowuje, co widzieliśmy ostatnio w danych za pierwszy kwartał.
W długim terminie rozumiem, że no, będziemy musieli gdzieś tam ponieść konsekwencje tego, będzie musiało boleć, no i to się objawi tym, że inflacja przekroczy jednak ten średni wzrost wynagrodzeń. Z tego, co ty sugerujesz, no to najbardziej uderzy też w tych najbiedniejszych, tak?
Inflacja zawsze uderza najbardziej w najbiedniejszych i to jest jakby zjawisko, które jest powszechnie znane. Dlatego tak ważne jest, żeby jak najszybciej próbować ją zdławić. Dlatego banki centralne, poszczególne rządy dzisiaj uznały to za swój priorytet, żeby walczyć z inflacją i żeby ją próbować zgasić. Nawet kosztem wzrostu gospodarczego, nawet kosztem ryzyka znalezienia się w otoczeniu stagflacyjnym, co nie zmienia faktu, że z perspektywy społecznej no to będzie trudny czas. I to nie tylko w Polsce, w różnych krajach. To, co Polskę na tle innych krajów dotychczas w tym kryzysie inflacyjnym wyróżniało, to że ta dynamika płac u nas jednak cały czas jest relatywnie wysoka, bo są też kraje, gdzie inflacja jest na poziomach dwucyfrowych, ale wzrost wynagrodzeń jest jednoprocentowy, jest właściwie śladowy, więc no my przez jakiś czas mieliśmy połączone te peletony. Dzisiaj one zaczynają się powoli rozjeżdżać, też ze względu na to, jaka jest koniunktura, chociażby w przemyśle. Ostatnie dane, które widzimy z PMI-a, zwiastują jednak bardzo silne trendy związane ze spowolnieniem w Polsce. My to również widzieliśmy w naszych danych z miesięcznego indeksu koniunktury. Ja starałem się dosyć głośno o tym mówić, że idą symptomy od mniej więcej początku drugiego kwartału, że polska gospodarka będzie spowalniać. To jest reakcja na działania też Rady Polityki Pieniężnej. Taki był cel też działań, które tam były podejmowane. I teraz musimy poczekać na skutki, bo skutki podnoszenia stóp procentowych są odroczone w czasie i nie występują od razu.
Czyli jednak trochę Balcerowicz, mówiąc szczerze, tak mówiąc językiem ulicy, no bo tak mniej więcej to wyglądało. No ale chyba każdy wiedział, że jeśli ta inflacja zacznie się rozpędzać, no to trzeba będzie trochę kosztów ponieść. Zacząłeś mówić o tych stopach procentowych. To jest pytanie dla 5 milionów Polaków gospodarstw domowych, które mają kredyty ze zmienną stopą oprocentowania. I teraz tak. One się przyzwyczaiły przez ostatnie lata do tych pieniędzy bardzo tanich, to znaczy do stóp procentowych bliskich zera. Dzisiaj one są oczywiście dużo wyższe, no ale wszyscy sobie myślą, rok, dwa wytrzymam i będzie dobrze. Ta rata spadnie, trudno, trochę poniosę tych konsekwencji, ale później wrócę do tego, co było. No i właśnie pytanie, czy my wrócimy do tych stóp procentowych, które były?
Oj, to jest bardziej pytanie do członków Rady Polityki Pieniężnej. Natomiast ja bym powiedział tak, no, prawdopodobnie świata z tak niskimi stopami procentowymi przez dłuższy czas nie zobaczymy. I mówię to bardziej z perspektywy krajów rozwijających się, takich jak nasze, bo umówmy się, chociażby Europejski Bank Centralny póki co od początku tego okresu wzrostu inflacji i odbudowy popandemicznej nie ruszył jeszcze stóp procentowych. Tak? One są dalej na bardzo niskich poziomach, w okolicach zera. Jest zapowiedź podniesienia stóp procentowych teraz na lipiec i to się prawdopodobnie dokona, ale już w Europejskim Banku Centralnym pojawiają się dyskusje odnośnie tego, a może zrobimy przerwę po tej jednej podwyżce, poczekamy, zobaczymy, jak zareaguje świat. I to w warunkach, gdzie w Estonii inflacja dzisiaj sięga już 20%, na drugim biegunie są problemy związane z krajami południa Europy, Włochy, Grecja. U nich podnoszenie stóp procentowych oznacza ogromne trudności z obsługiwaniem długu publicznego, bo to też przekłada się, pamiętajmy, na rentowność obligacji i koszt długu. Więc w Stanach Zjednoczonych widzimy, że już mamy ze sobą 4 podwyżki stóp procentowych i też Federalna Rezerwa, pomimo tego, że w Stanach Zjednoczonych jest najwyższa inflacja, tak jak wspominałem, od końca lat 70., też zaczyna dyskutować nad tym, czy nie zrobić by przerwy w tym podnoszeniu stóp procentowych, że jednak to może spowodować też załamanie świata finansowego. Jakby tutaj widzimy krew, która leje się na parkietach od kilku tygodni. Z drugiej strony koszty długu i finansowania na świecie też rosną. To się przekłada też oczywiście na kredytobiorców. W Polsce bardzo mocno się przekłada, niewspółmiernie mocno, ze względu na to, że do 2020 roku niemal 100% kredytów, które były przeznaczane w Polsce, realizowanych od strony kredytów hipotecznych, to były kredyty ze stopą zmienną. I to jest niestety kamyczek do ogródka sektora bankowego w Polsce. Co by nie mówili dzisiaj prezesi banków, co by nie mówił Związek Banków Polskich, oni ponoszą w dużej mierze, częściowo przynajmniej, odpowiedzialność za tą sytuację, którą mają dzisiaj również kredytobiorcy, bo oni mieli przed 2020 rokiem fałszywy wybór. Wybór taki, że albo wezmą kredyt na stopie zmiennej i kupią potrzebną czy wymarzoną nieruchomość, albo i po prostu nie kupią.
Albo nie zagospodarują tego podstawowego prawa do mieszkania. No i nie kupią, nie nabędą tego towaru. To już wchodzimy w dyskusje polityczne.
To jest fałszywa, mówię, trochę zestawienie. I też chciałem zwrócić uwagę, że to jest wrzucenie też polskiego społeczeństwa w otoczenie podwyższonego ryzyka, gdzie wiele badań pokazuje, że Polacy mają ogromną awersję do ryzyka. Nie inwestują w papiery, które są związane z dużym ryzykiem, a byli nieco wepchnięci i zmuszeni w to, żeby korzystać z tych kredytów, które niosą ze sobą większe ryzyko. Ba, na tle naszego regionu, tylko my jesteśmy takim krajem. W Czechach, na Węgrzech poziom wykorzystania kredytów ze stopą stałą jest kilkukrotnie wyższy niż w Polsce i jest właściwie powszechny.
Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że tutaj jeśli ktoś by powiedział, no dobrze, zawsze można było wynajmować mieszkanie, no to jednak koszty wynajmu często były wyższe niż rata kredytu. Więc jak statystyczny Kowalski miał wybór wynajmować czy kupować na kredyt, no to ufał, że ten system da mu jednak pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Okazało się po raz kolejny, że niestety banki tutaj wykazały się skrajnym lenistwem w dbaniu o swoich klientów. Zostawiamy już tę kwestię, ale pojawia się to jeszcze jedna, bo zaczynają się różnego rodzaju pomysły dotyczące tego, jak pomagać tym, których inflacja dotyka najmocniej. Zdaje się, że Kalifornia postanowiła wypłacać specjalne pieniądze, po prostu rozdawać pieniądze, które mają pomóc tym, którzy mają problem z inflacją. No w Polsce także mamy podobne rozwiązania. Pojawiają się także podobne rozwiązania w Wielkiej Brytanii. Mamy także tutaj, jeszcze wracając do tematu banków, no te wakacje kredytowe, które także będą pewnego rodzaju ulgą związaną z tym tematem. Czy to rzeczywiście jest tak, że pomoc tym najbiedniejszym, taka skierowana, w jakiś sposób podwyższa tą inflację, czy nie ma to znaczenia?
Znaczy, no to jest ten element, który też pokazuje, jak bardzo to jest niewspółmierne porównanie z latami 90. To, o czym wspominasz, w latach 90. nikt, czy we wcześniejszych też dekadach, nikt w ramach walki z inflacją nie stawiał na to, żeby jednak zabezpieczać tak bardzo, albo próbować zabezpieczać interesy tych grup najgorzej sytuowanych, czy w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Te rozwiązania zaczynają się upowszechniać. Faktycznie ja też widzę doniesienia z różnych krajów, też europejskich, że pojawiają się czy to jednorazowe, czy to cykliczne jakieś dodatkowe środki finansowe, które mają trafiać do poszczególnych osób i łagodzić te szoki. One też głównie na przełomie roku były nastawione na wsparcie od strony tej energetycznej. Pojawiają się też pomysły i rozwiązania związane z cenami maksymalnymi na czy to poszczególnych produktach, które dzisiaj są narażone na spekulacje, czy to na szerszej gamie produktów. Tych działań jest sporo. Jeżeli spojrzy się w taką historię gospodarczą, to my trochę dzisiaj działamy w takim modelu quasi gospodarki wojennej. A więc sytuacji, w której to państwo próbuje przejmować odpowiedzialność, czy wspierać swoich obywateli w przetrwaniu tych trudnych czasów. I to jakieś uzasadnienie ma, no bo mamy do czynienia jednak z pewną dramatyczną wojną za naszą granicą. Część świata uważa ją za wojnę lokalną, ale jednak o oddziaływaniu światowym. Pandemia COVID-19 miała wymiar globalny. Część osób przyrównywało jej skutki do funkcjonowania w warunkach działań wojennych, więc część narzędzi, które dzisiaj są podejmowane czy brane pod uwagę, też mają pewne implikacje wynikające z takich działań, gdzie rola państwa wkracza w dużo więcej obszarów. I to, co też różnicuje też ten czas od wcześniejszych dekad, no to rozwiązania, po które się sięga, są w jakimś stopniu niestandardowe, też obciążające budżety poszczególnych krajów, no bo jesteśmy w stanie sobie pewnie wyobrazić świat, w którym rządzący powiedzieliby, Okej, jest wysoka inflacja, to jest zewnętrzne ryzyko, czynnik, nic nam do tego, szanowni państwo, będzie ciężko. I tyle, tak? Były takie działania i takie rozwiązania w historii, tylko wiemy, że one się wiążą później z ogromnymi ruchami tektonicznymi od strony społecznej również. I wydaje się, że dzisiaj świat próbuje wyciągać lekcje z tamtych czasów i przynajmniej próbować zabezpieczać część osób, szczególnie tych najbardziej narażonych, czy tych, których może dotknąć w największym stopniu.
Ale twoim zdaniem to może w pewien sposób zostawiać z nami inflację na dłużej albo podwyższać ją, czy nie ma takiego przebicia? Czy to jest po prostu koszt, który no, musimy ponieść, bo musimy zatroszczyć się o tych najbiedniejszych?
Ja uważam, że to jest trochę fałszywie stawiana sprawa. Wydaje mi się, że z jednej strony w jakim stopniu obowiązkiem współczesnego państwa opiekuńczego jest to, żeby o tą grupę najbardziej narażoną na inflację zadbać. Z drugiej strony te światowe, globalne dzisiaj czynniki no, wydają się właściwie niezatrzymywalne przez działania nawet polityki monetarnej. Ja dam tylko jeden przykład, jeżeli pozwolisz, bo z nim właśnie wracam z Francji, czyli kwestia kryzysu żywnościowego o ogromnym potencjale, o ogromnym dramacie ludzkim, który może nastąpić, bo wiele wskazuje na to, że co byśmy nie zrobili w światowej gospodarce, co by poszczególne rządy nie zrobiły we własnych krajach, to po prostu żywności w części krajów na świecie zabraknie albo ich ceny będą tak wysokie, że w warunkach biednienia społeczeństw część osób po prostu nie będzie na to stać, żeby w ogóle podstawowy produkt, jakim jest żywność, sięgnąć. No i gdy masz tak narysowany obraz, zastanawianie się nad tym, czy dawanie jednorazowych dodatków dla poszczególnych grup społecznych jest właściwe, czy nie, od razu trochę ci zmywa z tablicy to pytanie, bo pokazuje zupełnie dużo większe inne wyzwanie, tak? Jakby dodatkowe pule około 600 milionów osób, które mogą być narażone ryzykiem głodu. I to głodu, który z jednej strony wynika z niedostępności tych produktów, a z drugiej strony z wysokich cen, bo one będą również rosły przy światowych brakach podażowych.
To, co mówisz, to jest problem Afryki głównie, a problem Polski to jest to, że może do garnka będzie jeszcze co włożyć, ale gorzej, że nie będzie, że tak się wyrażę, odpowiedniej temperatury, żeby zjeść to, co z tego garnka wyjmiemy zimą, bo to także może być gigantyczny problem tutaj w naszym regionie, szczególnie jeśli takie ekstremalne upały mieliśmy w czerwcu. To ciekawe, czy nie będziemy mieli ekstremalnych mrozów zimą. Wielkie dzięki, Andrzej, za rozmowę. Zakończę jeszcze jednym cytatem. Jacek Kowalczyk z Grant Thorntona napisał takie fajne porównanie, że przez 12 ostatnich miesięcy inflacja wyniosła tyle, co wcześniej wyniosła od 2010 do 2020 roku, czyli jedną dekadę w jeden rok, przynajmniej jeśli chodzi o ceny, przeżyliśmy. Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzięki wielkie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A to był podcast 8.10. Żegna się Sebastian Ogórek.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.